Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przede mną ustawa, wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa nowelizująca zakres prawny działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Z perspektywy kilku dni, jak pan ocenia zapisy tej ustawy?
No, burza, którą ta nowelizacja ustawy wywołała, była de facto do przewidzenia, ponieważ nie sama ta nowelizacja jest tutaj najistotniejsza, a cały segment spraw, które widać, że musiały kiedyś zostać poruszone w relacjach polsko-żydowskich. No i właśnie ta nowelizacja stała się pewnego rodzaju pretekstem. Ona sama oczywiście wywołała olbrzymią dyskusję na temat historyczny, czyli czy społeczność żydowska ma prawo do monopolistycznej interpretacji II wojny światowej według narracji holokaustowej, czy też istnieje prawo w przestrzeni świata, by zbudowana została także prawda o tym, jak nie tylko cierpiał naród polski i był poddawany eksterminacji przez okupantów, ale co się za tym kryje, jak także inna była II wojna światowa niż tylko ta dostępna w umysłach Zachodu i Stanów Zjednoczonych, która do tej pory funkcjonowała. Mówiąc bardziej konkretnie, zarówno polskie doświadczenie drugowojenne, czyli dwie okupacje, niemiecka i sowiecka, inny wymiar także rozumienia zakończenia wojny, czyli Europa Środkowo-Wschodnia nie jest tylko i wyłącznie wyzwalana spod władzy faszyzmu niemieckiego, ale przede wszystkim zajmowana przez okupanta, który raz już tu był w latach 1939-41, czyli Sowietów. I na tym tle kwestia zagłady, która nie była wykonywana tylko i wyłącznie z przyzwoleniem i wsparciem Hitlera przez narody europejskie, ale także odbywała się przy wielkim sprzeciwie państwa polskiego na uchodźstwie i polskiego państwa podziemnego, które to struktury liczące wiele set tysięcy zakonspirowanych osób bądź działających legalnie w przestrzeni międzynarodowej na Zachodzie w czasie II wojny światowej wpisały od 1942 roku pomoc na rzecz Żydów jako jeden z celów wojny. To się w narracji o Holokauście nie mieściło i miejmy nadzieję, że zacznie się mieścić, bo my tej batalii o prawdę historyczną przegrać nie możemy. Nawet jeżeli ją będziemy musieli okupić bardzo daleko idącymi ofiarami w cudzysłowie, to znaczy pomówieniami i stawianiem nas do kąta. Skoro już Izrael zdecydował się tak nerwowo zareagować, no to musimy dalej kontynuować to, co jest prawdą o II wojnie światowej.
Ale
to jak mówię, to nie jest wymiar najważniejszy, ten historyczny, bo mnie się wydaje, że jednak zbliżamy się do rozwiązań bardzo poważnych, zaniedbań 30-letnich związanych z ustawą reprywatyzacyjną. I to jest oczywiście ten moment, który będzie rozstrzygający, jeśli chodzi o, mówiąc kolokwialnie, dogadanie się między Polakami a Żydami.
No właśnie, bo może historia jest tutaj tylko przedmiotem, a nie podmiotem sporu, jest tylko wzięta jako zakładnik w kwestii rozliczeń finansowych, do których dąży część środowisk żydowskich na pewno.
Tak, to jest oczywiście jedna z interpretacji, ale ja uważam, że to jest dyskusja podmiotowa oczywiście, traktowana także przez środowiska żydowskie bardzo poważnie. I jeżeli tak jest, to mam nadzieję, że będzie osobna dynamika docierania się w kwestii interpretacji przebiegu II wojny światowej i dopuszczenia właśnie tej różnorodności narracji do światowego obiegu. Natomiast niezależnie od tego, ale i zależnie, niewątpliwie środowiska żydowskie na pewno będą dążyć poprzez administrację amerykańską i bezpośrednio jako państwo Izrael do tego, żeby ich zdaniem rozwiązać nierozwiązany problem zwrotu bezspadkowej własności żydowskiej na rzecz dzisiejszych organizacji żydowskich, czy też państwa żydowskiego. I ten miecz, no wiadomo, że prędzej czy później miał na nas spaść. Dużo łatwiej jest żądać od Polski i Polaków tegoż zwrotu, kiedy jesteśmy rzekomym narodem szmalcowników i kolaborantów z Niemcami, niż narodem, który sam jest ofiarą, której ukradziono także własność i dokonali tego zarówno Niemcy w okresie II wojny światowej, niszcząc na dodatek tę przejętą własność w dużej mierze i kolekcje, i dzieła sztuki, i zabytki, i całe miasta, równając z ziemią. I Sowieci, którzy także do dzisiaj nie rozliczyli się z rabunków, jakie miały miejsce na terenie ziem polskich, kresowych i w latach 39-41 i w okresie drugiej okupacji.
Panie senatorze, panie profesorze, tutaj chyba będziemy się niebezpiecznie zgadzać, co dla dziennikarza zawsze jest nie...
Właśnie, jest
problematyczne, szczególnie kiedy się zgadza z politykiem rządzącym, więc poszukajmy w tej ustawie pól spornych. Czytam tą ustawę i tam jest taki zapis, że oczywiście penalizujemy zbrodnie nazistów, zbrodnie komunistyczne oraz zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Jak to jest, że ta ustawa w zasadzie wpisuje się w narrację niemiecką, bo jest mowa o jakichś nazistach, którzy są, nie mają żadnej desygnacji narodowościowej, jest mowa o jakichś komunistach, którzy również są z kosmosu, natomiast formacje ukraińskie są wymienione po dwakroć z nazwy państwa i narodu. To chyba coś nie jest tutaj poukładanego rozsądnie.
Z tego, co wiemy po debacie sejmowej, to zapis ten właśnie stygmatyzujący narodowościowo został wprowadzony jako segment zewnętrzny do wcześniej przygotowanej ustawy, za którą stało Ministerstwo Sprawiedliwości i niewątpliwie z punktu widzenia takiej językowej ten segment wpisany nie pasuje do poprzedniego. No i sam Sejm tego nie poprawił z punktu widzenia językowego, czy też właśnie takiej logiki narracyjnej. Tam także budzi zastrzeżenie, dlaczego w ogóle trzeba było wydobywać na wierzch zbrodnie OUN, UPA i nacjonalistów ukraińskich.
A pana zdaniem trzeba było?
Skoro został i innych formacji i tak, czyli na przykład Szaulisi Litewscy nie zostali wymienieni, więc można było pozostawić to w tej formule innych. Myślę, że to był polityczny kompromis, jak to często bywa, zresztą przy układaniu ustaw między tutaj większością Prawa i Sprawiedliwości oraz częścią opozycji, czyli Kukiz 15, bo chciano niewątpliwie, żeby tutaj konsensus nastąpił, ponieważ rzecz dotyczy nie jakiegoś wzrostu w sondażach poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy też obniżenia naszych notowań, tylko rzecz dotyczy fundamentalnych spraw związanych z godnością naszego państwa i narodu i także ścigania tych wszystkich, którzy chcieliby nie tylko kłamać, ale kłamać w formie bardzo brutalnej w skutkach, dlatego że negować faktu, że byliśmy i państwem, i narodem poddawanym przez różnych okupantów i zbójców zbiorowych eksterminacji.
Panie profesorze,
zapisy te są jakby słuszne merytorycznie, natomiast można byłoby je na pewno mądrzej zapisać. Pytanie, dlaczego Senat nie zmienił tego?
To no, pytanie do pana senatora również.
Tak jest.
To ja tylko
trzeba było ważyć, czy warto zajmować się stroną językową, kiedy merytoryczna jest uznawana przez nas za właściwą, bo zawsze można oczywiście udoskonalić ustawę, ale wtedy proces oczywiście legislacyjny się przedłuża i wtedy jest czynnik polityczny, który także trzeba brać pod uwagę, to znaczy czy dyskusja taka w zawieszeniu istniejąca, czyli bombardowanie Polski i Polaków ma trwać dłużej, dlatego że sami zostawiamy ustawę w zawieszeniu, a już rozkręcona została maszyna pomówień, czy też próbujemy na tym etapie zakończyć jak najszybciej proces legislacyjny. To samo dotyczyło później prezydenta Rzeczpospolitej, jednocześnie zastanawiając się, czy rzeczywiście nie warto różnych rzeczy później poprawić. Każda ustawa jest poprawiana, każda ustawa ma też swoje głębsze lub mniejsze niedoskonałości.
Pana zdaniem, to ja tylko do tych niedoskonałości, jeśli mogę, bo ta nowelizacja także dodaje punkt do artykułu 2 punkt 2a i on brzmi następująco. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950. I albo ja nie znam historii, ale wydaje mi się, III Rzesza istniała w latach 1933-1945. Więc jak ukraińscy nacjonaliści mieli współpracować z III Rzeszą w 1925 roku? Przecież to groteska jest.
To znaczy ja próbuję ten zapis, który kontestowałem też publicznie w czasie komisji, uznając, że jest to błąd, ale jednak próbuję rozumieć. To znaczy OUN, UPA, jeśli można znaleźć jakąś datę początkową, w której rozpoczyna się ta działalność na ziemiach polskich, to jest raczej rok 1929, a nie 25. Natomiast niewątpliwie doktrynalnie doktryna Doncewa jest bardzo mocno powiązana z Mein Kampf i całą drogą interpretacyjną świata, szczególnie jeśli chodzi o rasistowskie widzenie człowieka zawarte w NSDAP i w przyjętych przez tą partię rozwiązaniach ideologicznych, zarówno opartych na Hitlerze i jego dziełach, czy na pracach i przemyśleniach Rosenberga i tak dalej, i tak dalej. I niewątpliwie doktryna Doncewa stoi jako to zaplecze intelektualno-ideologiczne, wprost nawiązujące do rasistowsko-nazistowskiej ideologii, jako to zaplecze intelektualne dla formacji nacjonalistów ukraińskich. Natomiast rzeczywiście kłopot jest z datą 1925, dlatego że jest zamach, który nacjonaliści, jeszcze nie nazywani nacjonalistami ukraińskimi, ale bojówki ukraińskie dokonują, zamach totalnie nieudany, który na szczęście na prezydenta Rzeczpospolitej z 1924 roku.
Ale zamach na prezydenta to nie jest zbrojem tylko ludzkości, panie profesorze.
Tak jest.
To też podważa trochę dumę II Rzeczpospolitej, bo to jest akt kryminalny, który rozwiązują sądy II RP. No a to chyba nie trzeba tego penalizować.
To proszę mi dać dokończyć. Ja powiedziałem, że z 1924 roku i być może, że jakiś myśliciel bądź historyk podpowiedział, że w takim razie trzeba zacząć od daty po tym zamachu, ponieważ on na pewno nie mieści się w tejże, w tymże zapisie. I stąd data zupełnie sztuczna 1925, żeby nie obejmować wydarzenia, które komuś mogłoby się z tym skojarzyć, a które oczywiście, jak słusznie pan powiedział, nie ma nic wspólnego z eksterminacyjną polityką kureni ukraińskich.
Panie profesorze, musimy konkludować, musimy kończyć.
Aktem kryminalnym.
Czy warto tę ustawę w tej części ukraińskiej znowelizować? No bo mi się wydaje, że ona na pewno robi, czy na pewno czyni pewien wyłom w relacjach polsko-ukraińskich, a po drugie ona jest dla mnie ten tekst jest tekstem niemądrym, po prostu, z punktu widzenia historycznego. Ale mogę się mylić.
No, ma pan rację, że jest na pewno niedoskonałym w tym sensie, że może zawierać niepotrzebne informacje, które nie wpływają na de facto skuteczność tejże ustawy i na szczęście zresztą nie wpływają, a które jednocześnie dla jej krytyków obnażają wyraźne słabości legislacyjne. Więc dlatego powtarzam, zapewne, kiedy rzecz cała zostanie wyciszona w sferze tej międzynarodowej związanej z relacjami polsko-żydowskimi, to zapewne trzeba będzie ją udoskonalać. Myślę, że takim momentem właściwym będzie i tak czekająca nas w parlamencie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i ustaw, które wiążą się z relacjami kompetencyjnymi między Instytutem Pamięci Narodowej a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo ta nowelizacja ustawy, o czym w ogóle na razie nikt nie mówił, zawiera także jeszcze trzeci rozdział spraw, w którym właśnie próbuje się rozwiązać te kwestie zależności między tymi dwoma instytucjami i które mogę tylko powiedzieć, że nie zostały najszczęśliwiej zapisane, ale powtarzam, zawsze też jest czynnik polityczny, który musi być brany pod uwagę przy rozwiązywaniu ciężkiego zadania pod tytułem czy rozwlekanie legislacyjnego procesu służy polskiej racji stanu, skoro już została rzecz cała wzięta na tapetę, czy też warto niedoskonałe twory ludzkie zakończyć, a wrócić do nich przy lepszej atmosferze, w której nie będzie takiego zgiełku międzynarodowego.
Panie profesorze, dziękuję najmocniej. Gościem Praga Wnet był profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.